Powiem w ten sposób. Chcę się dzisiaj z wami dzielić tym, co gniecie moje serce. Nie tylko dotyka, nie tylko w jakiś sposób mnie porusza, ale od pewnego czasu, dłuższego czasu wręcz gniecie moje serce. Może ktoś poczuć się niekomfortowo dzisiaj, ale nie jest moim zamiarem nakrzyczeć na kogokolwiek. Po prostu mam dzisiaj przesłanie do porządnych chrześcijan. Czy uważamy się za porządnych chrześcijan? Myślę, że tak. Czy możemy zaliczyć się do tych ludzi, którzy nie robią nic złego? Czy starają się nie robić nic złego? Staramy się nie kraść, nie cudzołożyć, nie kłamać. Staramy się jednym słowem nie robić niczego złego w życiu. Ale powiedzcie, czy może sami przed Bogiem odpowiedzmy sobie, czy to już wystarczy, żeby Bóg był z nas zadowolony? Bo możemy dojść do takiego przekonania, czy do takiego miejsca w naszym chrześcijaństwie, że jeżeli nie robię czegoś złego, to Bóg powinien być już ze mnie zadowolony. I właśnie o tym chcę dzisiaj mówić. Może powiem tak, ja gdy jako rodzic, gdybym wiedział, że moje dziecko nie robi niczego złego, to już bym był zadowolony. No ale chyba nie do końca. Czy wystarczyłoby wam, rodzice, to, że dziecko wasze nie robi niczego złego? No tak nie wiemy, tak do końca, tak pół na pół. Na pewno jest to lepsze, niż jakbyśmy wiedzieli, że robi coś złego. Moje rozmyślania, rozważania chcę oprzeć o list do Efezjan, chociaż nie będę, czy list Jezusa do Efezu, do zboru w Efezie, z objawienia, chociaż to nie będzie takie główne rozważanie, ale od tego chcę zacząć. Objawienie Jana, rozdział 2, wersety od 1 do 7. Cały ten fragment przeczytam. Posłuchajmy tekstu Pisma Świętego. Do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych, że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełnij uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, który jest w raju Bożym. To taki znany list, często analizowany, na kazaniach omawiany wielokrotnie, całościowo. Gdybyśmy mieli tak jednym zdaniem powiedzieć, jaki problem miał ci chrześcijanie, ci wierzący ludzie, ci naśladowcy Chrystusa, jeden główny problem. Myślę, że on jest tutaj wyartykułowany w wersecie 4. Mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. To był naprawdę bardzo przyzwoity zbór, porządni chrześcijanie. Tutaj nie widzimy, żeby oni robili coś złego. Tutaj w tym liście nie ma żadnych tego typu stwierdzeń Jezusa, że robisz coś złego. Wręcz przeciwnie. Tutaj pojawia się tylko ten zarzut, porzuciłeś twoją pierwszą miłość. I teraz wiecie, to jest ciągle taki temat do rozmyślania, do rozważania, co to znaczy, no, w czym to praktycznie się przejawiło, że oni porzucili pierwszą miłość. Jaki to miał wymiar? Bo tutaj nie jest mowa, że za tym poszły jakieś grzechy w ich życiu, jakieś odstępstwo w ich życiu. Wyjaśnienie znajduje się w wersecie 5. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. Nie wiem, czy wiecie, ale słowo porzuciłeś pierwszą miłość, czyli pierwszą w wersecie 4 i wersecie 5, spełniaj uczynki takie jak pierwej, to jest to samo słowo, protos. Pierwsza miłość oznaczała porzucenie tego, co robili na początku. Czyli taki był skutek, taki był objaw. Porzuciłeś pierwszą miłość i spełniaj pierwsze uczynki. Protos, miłość porzuciłeś, protos, uczynki spełniaj. Czyli skutkiem tego, co się stało w życiu tych ludzi, było to, że pojawiło się zaniechanie. Tu nie chodzi o to, że oni zaczęli robić coś złego. Oni po prostu porzucili robienie tego, co robili na początku. I właśnie o tym chcę dzisiaj mówić. Chcę dzisiaj mówić o... Nie wiem, czy ja mogę w ogóle takiego stwierdzenia użyć mocnego o grzechu zaniechania. Czy uważacie, że jest to, dopuszczalne stwierdzenie, grzech zaniechania? Bo grzech nam się kojarzy z tym, że robimy coś złego. A czy możemy grzeszyć nie robiąc nic? Po prostu nie robię nic. Nie robię niczego złego. Nic po prostu nie robię. Tu jest właśnie o tym mowa. Porzuciłeś pierwsze uczynki. Porzuciłeś to, co robiłeś na początku. Wiecie, to jest wielkie wyzwanie dla nas dzisiaj, bo jak powiedziałem, nasza definicja pojęcia grzechu jest taka, że robimy coś złego. Zobaczcie, Pan Jezus powiedział temu zborowi, zobacz, z jakiej wyżyny spadłeś. A więc oni dzisiaj są na nizinach. Już nie są na wyżynach, są na nizinach. Nie robią niczego złego i są na nizinach. Pomyślmy, można niczego złego nie robić i być na nizinach duchowego życia. I właśnie to jest ta sprawa, z którą dzisiaj do was przychodzę. Poprzez zaniechanie naprawdę może się wydarzyć wiele złych rzeczy. Więc kiedy myślimy o zborze w Efezie, a bardziej bym wolał, żebyśmy myśleli o sobie, odnosili to teraz do siebie, to spróbujmy zmierzyć się z tym zagadnieniem. Jak powiedziałem, jest to przesłanie do porządnych chrześcijan, którzy nie robią niczego złego. Wiecie, że zanim przyjdę i stanę przed wami, to najpierw sam muszę to przeżywać. I sam to przeżywałem. To jest poselstwo do mnie. To jest poselstwo do mnie. Ja to też noszę w swoim sercu. To nie jest tak, że mnie to nie dotyczy, tylko przekazuję to na zasadzie automatycznego przekazania. Kserokopiarką jestem. Skserowałem i rozdaję wam. Jak powiedziałem, najpierw to gniotło długi czas moje serce, a dzisiaj jestem tutaj, aby wam o tym opowiedzieć. Może spróbujmy popatrzeć na list Jakuba, 4 rozdział, 17 werset. Tutaj jest to bezpośrednio powiedziane. Tam to w formie listu porzuciłeś pierwszą miłość, spełniaj pierwsze protos uczynki, czyli to, co na początku. Widzimy w tym zborze zaniechanie, porzucenie czegoś. Nie widzimy pójście w jakieś złe rzeczy, raczej widzimy zaniechanie dobrych rzeczy. I teraz Jakub, przez to, że list Jakuba jest taki dosadny, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, tam nie ma głębokiej teologii. Tam jest, tak bym powiedział, kawa na ławę w liście Jakuba. Dlatego niektórzy bardzo kochają ten list, bo nie trzeba zbytnio główkować nad nim, bo on po prostu mówi ci tak prosto, że Jakub, to, o czym ja próbuję powiedzieć w tym liście, w natchnieniu Ducha Świętego, powiedział w ten sposób. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Jak to słowo brzmi? Jak się tym, z tym mierzymy? Kto umie dobrze czynić, a nie czyni? Przecież on nic nie robi. Nie kradnie, nie cudzołoży, nie morduje, i tak dalej, i tak dalej. Sprawdziłem to w wielu tłumaczeniach i nie da się tego inaczej przetłumaczyć, jak gdybyśmy chcieli zrobić tak zwaną jakąś korektę tłumaczeniową. i narzucić inne znaczenie temu fragmentowi. Po prostu się tego zrobić nie da. Tekst tutaj oryginalny jest po prostu nie do podważenia. Są takie teksty, gdzie można próbować, wiecie, wykrzywiać to jakoś, w zależności od koncepcji, w jakąś stronę pójść. Tu jest po prostu, można to przetłumaczyć tylko w ten sposób. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, kto wie, jak dobrze czynić, a nie czyni, kto może dobrze czynić, a nie czyni. No i parafraza zrobiła w ten sposób. I gdy możecie zrobić coś dobrego, a nie robicie, też grzeszycie. Takie już sparafrazowanie tego tekstu. Gdy możecie zrobić coś dobrego, a nie robicie, też grzeszycie. I o czym mówi Jakub? Jakub mówi o zaniechaniu. O nierobieniu po prostu czegoś. Nierobieniu niczego. O zaniechaniu. Ten list, czy w tym fragmencie w Jakuba chodzi o to, że Bóg daje nam możliwość. Tu nie jest mowa o czymś takim, że my jesteśmy ludźmi, którzy wychodzą z tej sali i pierwsze robią to, szukają, gdzie możemy coś dobrego zrobić. To nie jest w ogóle o tym mowa. To nie jest mowa o ludziach, którzy są filantropami i ich życie ma być po prostu z racji, z jakiejś tam racji wyszukiwać mają sobie dobrych sytuacji, gdzie będą wchodzić i realizować dobre rzeczy. Tu jest mowa o tym, że Bóg nam stawia przed nami możliwość. To jest Boże dzieło. Bóg nas stawia po prostu w takich sytuacji. My nawet nie musimy o to zabiegać. My nawet nie musimy w jakiś sposób tego szukać. Po prostu życie nasze tak się układa, a wierzymy w Boże kierownictwo, czy wierzymy w Boże prowadzenie, nawet takie prowadzenie, czyli do końca wiemy, że Bóg układa pewne zdarzenia. Ja wierzę w taki przebieg mojego życia. Ja wierzę, że moje życie jest tak układane przez, ktoś może powiedzieć, opatrzność Bożą. Możemy użyć tego słowa, przez opatrzność Bożą. Tak jest układane moje życie, że Bóg sam stawia mnie w określonych sytuacjach. O wiele rzeczy w ogóle nie zabiegam. I właśnie Jakub o tym mówi, że są sytuacje przez Boga przygotowane, w których myśmy się znaleźli. Tu nie jest, jak powiedziałem, żeby ktoś mnie nie zrozumiał, że my teraz mamy założyć towarzystwo charytatywne i będziemy wyszukiwać możliwości, gdzie będziemy mogli po prostu robić rzeczy dobre. Po prostu to jest zwykłe, codzienne życie, w którym pojawiają się okoliczności, gdzie mogę przyłożyć swoje ręce. One są mi dane, wręcz potykam się o nie, wywracam się o nie. O tym tu jest mowa. Kto może, pojawiła się taka możliwość. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, ale Bóg nam stawia w takich miejscach co jakiś czas. Co jakiś czas przychodzi w naszym życiu taka sytuacja stworzona przez Boga i Bóg zobaczy, jak my się zachowamy. Bóg zobaczy nasze serce. Bóg zobaczy, co w nas jest, po to, żebyśmy sami zobaczyli, co w nas jest. Wiecie, i tutaj rozgrywa się wielka sprawa. Pan Jezus o tym powiedział do zboru w Efezie. Są rzeczy, które po prostu, w których się wycofałeś, zaniechałeś ich, zaniedbałeś je, porzuciłeś je po prostu. Przechodzisz obok. Nie wiem, na pewno pamiętacie bardzo znaną przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Nie wiem, czy lubicie tą przypowieść. Jak ja analizuję tą przypowieść, to powiem wam, że po prostu doskonale rozumiem przywódców religijnych czasów Jezusa, że go tak nienawidzili. Przywódcy religijni, pewna grupa przywódców religijnych, nie mogli go słuchać. Bo to jest przypowieść, która obnaża serca. Pan Jezus opowiedział przypowieść, która obnaża serca. Gdzie to jest naprawdę tak wymowna przypowieść, że no trudno jest przejść obok niej. Pamiętacie, oto człowiek, nie wiemy jaki człowiek, został napadnięty przez zbójców, obrabowany, porzucony na wpół martwy. I tak się zdarzyło, tam nie było żadnego programowego działania, tak się po prostu zdarzyło, że obok tego człowieka przeszło trzech ludzi. Oni byli normalnie w swoim ciągu życiowym, wykonywaniu zwykłych swoich życiowych czynności. Przeszli po prostu, przechodzili tamtędy. Przechodził kapłan, przechodził lewita i przechodził Samarytanin. Trzech ludzi z tamtej kultury, z tamtej epoki, z tamtego czasu. I tak się zdarzyło, że wszyscy zauważyli tego leżącego człowieka. I teraz w tej historii wiemy, że kapłan zobaczył leżącego człowieka i co zrobił? Tam jest takie użyte słowo, może w archaicznym języku polskim, przeszedł mimo. Nie miałem czasu dokładnie sprawdzić, ale tak się wyobrażam, popatrzył, może przeszedł na drugą stronę, ale to była wąska ścieżka, więc nie było nawet gdzie przechodzić. My to ewentualnie możemy na drugą stronę ulicy przejść. Tam nie było gdzie przechodzić, to była wąska ścieżka i on widział leżącego, na wpół martwego człowieka przeszedł mimo. Obok. Później przechodził drugi człowiek, lewita, a więc też człowiek zajęty służbą świątynną. I co jest powiedziane, że też przeszedł mimo. A więc ludzie związani z systemem jakimś religijnym, ludzie wierzący. Co właśnie, to byli ludzie wierzący. To byli ludzie, którzy mieli do czynienia z Bogiem. Ale może mieli tak bardzo do czynienia z Bogiem, że już byli tak zajęci tą sprawą Bożą, że już nic więcej oprócz tego nie widzieli. Wiecie, to naprawdę było mocne, jak Jezus powiedział do tych ludzi, którzy Go słuchali. Zwłaszcza, że wypowiadał to wtedy, gdy słuchali Go właśnie uczeni w Piśmie, gdy słuchali Go właśnie tacy ludzie religijni. Ciężko im to było przyjąć. No jak to? Przecież my mamy do czynienia z Bogiem, my znamy Boże prawo, my znamy Bożą wolę, my realizujemy różne Boże rzeczy, ale Pan Jezus obnaża to, że w sytuacji, kiedy pojawia się potrzeba, po prostu coś jest obojętnego. Przechodzimy po prostu obok tej sytuacji. Ci ludzie przeszli obok tej sytuacji. Później pojawia się Samarytanin, człowiek, który o Bogu nie wiedział wiele. Wiecie, to był człowiek, który był w pracy. On był w pracy, on był w podróży, ponieważ robił tam, sprzedawał rzeczy, był w podróży, załatwiał jakąś sprawę. Jak powiedziałem, to nie był przedstawiciel towarzystwa pomagania ludziom poszkodowanym przez zbójców. To był człowiek, który znalazł się tam dlatego, że po prostu był w pracy. I dowiadujemy się, że ten człowiek zwrócił na to uwagę, zatrzymał się, starał się coś zrobić, nie zaniechał, po prostu nie był obojętny wobec tej sprawy. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ta przypowieść, list do Efezjan, to co mówi Jakub, stawia przed nami bardzo poważne wyzwanie. Czy jesteśmy ludźmi, którzy przechodzą obok, nie zauważają tego, co się dzieje? Czy jest jeszcze w nas jakieś takie poruszenie, że staramy się zastanowić, no, czy ja mogę coś? Tu wiecie, nie chodzi o to, że my jesteśmy w stanie pomóc całemu światu, bo nie jesteśmy w stanie. Ale to jest bardzo konkretna sytuacja, w której Bóg ciebie stawia i mnie stawia. Dzisiaj my jako chrześcijanie stajemy przed wieloma wyborami. To się toczy między nami a Bogiem. To nie jest sprawa, że dzieje się to tutaj na publicznym zgromadzeniu, że dzieje się to na oczach całego zboru. To jest sprawa między nami a Bogiem w naszym codziennym życiu. Nikt z nas nie jest stróżem drugiej osoby, żebyśmy chodzili jedni za drugimi. Ale żyjąc, wierząc w Boże prowadzenie, wierząc w Bożą opatrzność, wierząc w to, że Bóg kieruje naszymi drogami, modlicie się tak o to? Modlimy się o to w ten sposób. Wstajesz rano i prosisz Boga, żeby cię prowadził w dzisiejszym dniu. Zdarza się sytuacja, że Bóg cię właśnie doprowadza do takiego miejsca i wtedy coś się dzieje w naszym sercu. Myślę, że nieraz mamy coś takiego jak odruchy serca. Chyba, że już nie mamy żadnych odruchów serca. Pojawiają się te odruchy serca, a później co się dzieje? Wkracza co? Rozum. Nie wiem, czy przeżyliście to już w życiu. Jest odruch serca, a później wkracza rozum. I teraz tak, człowiek, żeby mógł się dobrze czuć, to musi mieć dobre myśli o sobie. Jeżeli chcemy mieć dobre samopoczucie, jeżeli chcemy w zdrowy sposób funkcjonować, to musimy mieć dobre myśli na własny temat. I to jest nic złego. To jest nic złego, żeby mieć dobre myśli na własny temat. Ale jeśli my przekraczamy pewne zdrowe granice w tej ocenie samych siebie, jeżeli te dobre myśli na nasz temat są karkołomną próbą usprawiedliwienia siebie, to już trzeba sobie zadać pytanie. Bo wiecie, każdy z nas musi sobie wytłumaczyć, dlaczego coś robi albo czegoś nie robi. Bo nikt z nas nie chce myśleć o sobie, że jest, no tu mam jedno słowo, nie wiem, czy je powiedzieć, to tym zwierzęciem, z którego się schabowe robi. Nikt z nas nie chce tak myśleć o sobie. Każdy z nas stara się tak wytłumaczyć swój sposób postępowania, aby wyszło, że jest okej, że jest w porządku. No i teraz ten system tworzony przez nas, system usprawiedliwień, często jest dla nas wystarczający, uspokaja nasze sumienie, ale w konsekwencji musimy sobie zadać pytanie, czy z tym glejtem przyjdziemy do Boga i czy on wystarczy tam przed Bożym tronem. Bo jak na przykład analizuję system usprawiedliwień, które my stosujemy, które no, ja jako człowiek stosuję i myślę, że wielu z was również, to zaczniemy od takiego najbardziej prostego, czy no, nie chcę powiedzieć prymitywnego, ale po prostu zasłaniamy oczy. Wiecie, co znaczy zasłaniać oczy i zatykać uszy. Ale Boże Słowo, słuchajcie, jest tak precyzyjne, że ono mówi o tych dwóch rzeczach, o zamykaniu oczu i o czym? I o zasłanianiu oczu i zatykaniu uszu. Boże Słowo używa dobitnie tych stwierdzeń. Na czym to polega? Polega to na tym, że po prostu nie widzę. Albo udaję, że nie widzę. Nie wiem, czy mieliście już coś takiego w życiu. Że widzieliście, ale tak nie do końca, żeście widzieli. To jest jeden ze systemów usprawiedliwienia samego siebie. Po prostu udaję, że nie widzę danej sprawy, że danej sytuacji nie dostrzegam. No bo wtedy, jeżeli jej nie widzę, jeżeli jej nie dostrzegam, to jakoś łatwiej mi sobie poradzić z moim brakiem reakcji. Więc to jest pewien system usprawiedliwienia siebie. Tak? Albo dalej, może posuwając się od tego jednego skrajnego wychylenia się wahadła do tego drugiego skrajnego wychylenia się wahadła, to możemy w ten sposób postępować, że widzę sytuację, dokładnie wiem, ale na przykład powiem, że nie mam czasu, jestem zajęty. Tak? No i teraz, ale czym jestem zajęty, gdybyśmy tak dokładnie spróbowali, już tam dalej nie idziemy, po prostu nie mam czasu. Ale gdybyśmy tak dalej przeanalizowali tą sytuację, to by okazało się, że jesteśmy zajęci sprawą, która jest o wiele mniej ważna niż ta sytuacja, w której teraz się znaleźliśmy. No ale jesteśmy de facto usprawiedliwieni, bo jesteśmy zajęci. Przecież człowiek, Samarytanin, mógł równie dobrze zostawić, powiedzieć, słuchajcie, jestem zajęty, na pewno do wieczora ktoś jeszcze tę drogą przejdzie. Kolejna sytuacja, sposób tego poruszania się wahadła samousprawiedliwienia, to jest ten sposób, że widzimy potrzebę, mamy odruch serca, nawet ten odruch serca w nas się pojawia, ale w ostateczności wyznajemy taką zasadę, Panie, oto jestem, poślij mego brata. To jest jedna z zasad usprawiedliwienia samych siebie. Panie, oto jestem, poślij mego brata, niech ktoś to zrobi po prostu. Niech ktoś to zobaczy, niech ktoś zaradzi. No i na końcu taka może najbardziej uduchowiony sposób, chociaż on nie odbiega od niczego, co do tej pory powiedziałem, to jest taki sposób, w którym próbujemy uduchowić zwyczajne sytuacje. Powiem w ten sposób, ja muszę zapytać Pana, co mam w tej sytuacji zrobić. Ja muszę zapytać Pana. Jeżeli Pan mi powie, że mam się zatrzymać, to się zatrzymać. Jeżeli Pan mi powie, że się mam nie zatrzymać, to się nie zatrzymam. Jeżeli tak zapytasz, to najprawdopodobniej Pan ci powie, żeby się nie zatrzymywał. I masz problem z głowy. W sytuacjach oczywistych pytanie Pana, nie chcę tego dosadnie nazwać, ale zapytam Was, jeżeli ktoś powie, że tak robi, kończę moje kazanie, przepraszam. Czy ktoś z was, rodzicu, jeśli twoje dziecko płacze, bo jest głodne, idziesz modlić się, pytać Boga, czy masz mu dać jeść? Jeżeli ci Bóg powie, że możesz mu nie dać, to nie dajesz mu jeść. Czy jest ktoś taki na tej sali? Czy jak jest głodne dziecko, płacze, idziesz pytać Pana, czy masz mu dać jeść? Kończę kazanie, przepraszam. Jakoś nikomu z nas do głowy by to nie przyszło. Drodzy, bądźmy poważni czasami w niektórych sprawach. Nie szukajmy dla siebie wymówek. Mogę to odnieść do innej sytuacji. Gdy na przykład widziałbyś człowieka, który się topi. Ty go widzisz. Ciebie Bóg tam postawił. Czy miałbyś odwagę pójść i powiedzieć, muszę zapytać Pana, czy mam coś zrobić? Czy miałbyś odwagę tak się zachować? Czy miałbyś odwagę powiedzieć tak, że jeżeli Pan mi powie, że mam go ratować, tego będę ratował. A może Bóg chce, żeby on się utopił? No przecież to chyba z Bożej woli się topi. No i dlaczego ja mam przeszkadzać Bożej woli? Jeżeli ten człowiek tonie i Bóg dopuścił, że on się topi, to dlaczego ja mam wkraczać w tę sytuację? Niech się utopi. Jak mi Bóg wyraźnie powie, że mam coś zrobić, to zrobię. Jak mi nie powie, to nie zrobię. Czy rozumiemy absurdalność tego myślenia? Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład w chrześcijaństwie są takie grupy w chrześcijaństwie, gdzie najważniejszym apostołem, największym bohaterem jest Judasz. To jest bohater najważniejszy z 12. I to są chrześcijanie. A wiecie dlaczego? Bo to jest jedyny z apostołów, który przyczynił się do dzieła odkupienia bezpośrednio. Gdyby nie on, nie byłoby odkupienia. Nie byłoby zbawienia. On jest bohaterem wśród pozostałych 12. Jedynie on jeden miał odwagę. Zdrygamy się. Tak? To zastanówmy się, czy my czasami tak nie myślimy. Ja nie mówię o kwestii Judasza. Bo dla nas jest oczywiste. Chodzi tylko wszystko o sposób widzenia danej sprawy. Jak powiedziałem, człowiek, aby mógł patrzeć w lustro, musi sobie wytworzyć cały system usprawiedliwienia. Od jednej skrajności do drugiej skrajności. Od tego, że będziemy przeduchowieni w sprawach oczywistych. Sprawy oczywiste nie podlegają dyskusji. Reakcja powinna być czymś naturalnym. Ona jest wpisana w nasze serca. Bóg włożył je w nasze serce. Jest to Boże prawo. Ktoś może nazwać to Bożą Torą, Bożym prawem wyrytym na naszym sercu. Jest to naturalna reakcja. Oczywiście są sytuacje inne, mniej oczywiste, kiedy potrzebujemy pytać Pana. Ja oczywiście tego zupełnie nie neguję. Nie, żeby mi ktoś nie zarzucił, że ja mówię o rzeczach, że Boża wola się nie liczy, że my nie mamy pytać Pana. Ja mówię o sytuacjach absolutnie, absurdalnie oczywistych, gdzie Boża wola po prostu jest wypisana w tej sytuacji. Ta sytuacja pokazuje Bożą wolę. A więc to jest jeden sposób. Drugie słowo, jak powiedziałem, to jest takie, że udajemy, że nie widzimy. Przypowieści Salomona, 21 rozdział, werset 13. Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, jest powiedziane, nie będzie wysłuchany, gdy sam będzie wołał. Dalej jest, już nie będę cytował innych fragmentów mówiącego, oczach zamkniętych, uszach zamkniętych. Po prostu przechodzimy mimo. I teraz coś takiego w formie komentarza do tego zauważam, że coraz więcej chrześcijan jest na nie. Co mam na myśli? Że bardzo łatwo potrafią powiedzieć przeciwko czemu są i czego nie robią. Możemy ich określić jako chrześcijanie, którzy wpisane mają to w sobie, że są na nie. Nie robię tego, jestem przeciwko temu. Lubią o tym mówić, lubią o tym dyskutować, lubią argumentować swoją postawę. Ale gdybyśmy się zapytali, bracie, siostro, a za czym jesteś? Co wspierasz? Gdzie przykładasz swoje ręce? Mogłoby się okazać, że mają trudność z podstawową odpowiedzią na to pytanie. Bycie na dnie to bardzo wygodne i proste. A jeżeli do tego jeszcze dorzucimy system usprawiedliwienia, to możemy nawet dobrze się czuć. Ale czy to jest istota chrześcijaństwa? Powiedzcie mi. Czy świeckie powiedzenie nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe, może zastąpić powiedzenie Jezusa, to wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie? Czy nie widzimy różnicy między jednym a drugim? Pan Jezus przyszedł i pokazał nową jakość życia, nową jakość postępowania, nową jakość czynienia działania. Pan Jezus nie tylko był przeciw czemuś, Pan Jezus był przede wszystkim za czymś i to wspierał, w tym się poruszał. Bracia i siostry, ja powiedziałem, jak na początku powiedziałem, to może być temat, który może być niekomfortowy dla naszego życia, ale to są też sprawy, z którymi my jako chrześcijanie powinniśmy się mierzyć w naszym życiu. Niezależnie od interpretacji, jeszcze jeden fragment chcę przywołać. Jest to wypowiedź Pana Jezusa, Mateusza 25 rozdział, zatytułowany w naszych Bibliach Sąd Ostateczny. I na tym sądzie stają dwie grupy ludzi, jest podział na owce i kozły. I chcę powiedzieć, niezależnie od koncepcji interpretacyjnej, którą przyjmiemy, czym się charakteryzują kozły. Co zrobiły kozły takiego złego w tym, co powiedział Pan Jezus? One nic nie zrobiły. Pan Jezus powiedział tym, byłem chory, a nie odwiedziliście. Byłem w więzieniu, a nie przyszliście. Byłem głodny, a nie nakarmiliście. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Tym się charakteryzują kozły. Kozły charakteryzują się zaniechaniem. Nie robieniem niczego. Owce natomiast są przedstawione jako ci, którzy byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić. Podział tam przebiega po linii ci, którzy zareagowali na zaistniałe okoliczności potrzeby i ci, którzy po prostu powiedzieli, że mnie to nie interesuje. Nie wiem, czy wiecie, na pewno wiecie, że na tym świecie wydarzyło się wiele zła, które by się nie musiało wydarzyć. Gdyby byli ludzie, którzy powiedzieli, którzy by zareagowali. Tak jest też w naszym życiu. Są rzeczy, które nie musiałyby się wydarzyć i nie muszą się wydarzać, gdyby była reakcja. Czasami mówimy, że taka jest Boża wola, że taki jest Boży plan, ale tak naprawdę u podstaw leży zupełnie coś innego. U podstaw leży to, że po prostu albo nie mamy siły, albo nam się nie chce, albo nie reagujemy na ten odruch serca, który się pojawi. Chcę powiedzieć, jeszcze raz to powtórzyć, zaniechanie jest poważną sprawą. To jest sprawa, o której Jezus mówił do zboru w Efezie. Mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość. Zobacz, co porzuciłeś. Wróć do tych pierwszych rzeczy. Zobacz, co zaniechałeś. Jak powiedziałem, możemy się skupiać na tym, czego nie robimy i to jest dobre, bo chodzi o to, żebyśmy nie brnęli w złe rzeczy. To ja też tego nie neguję, ale na Boga zauważmy, że nie do tego sprowadza się całe nasze chrześcijańskie życie. Że skupię się na tym, czego nie robię, przeciwko czemu jestem. To jest za mało, żeby myśleć o sobie, że jestem uczniem Chrystusa. To jest za mało, żeby Bóg był usatysfakcjonowany moją postawą. Jak powiedziałem, tu nie chodzi o filantropię, tu chodzi tylko o to, że sytuacje, które się pojawią w naszym życiu w sposób naturalny, są to rzeczy, w które prowadzi nas Duch Święty. Są to rzeczy, w które jesteśmy prowadzeni przez Boga. Sam Bóg nas te rzeczy prowadzi. Żebyśmy nie doszli do miejsca, w którym przechodzimy mimo i w ogóle nas to kompletnie nie rusza. Jest tutaj poważna sprawa i myślę, że gdzieś powinniśmy się nad tym w naszym życiu zastanowić. I chciałbym powiedzieć jeszcze o trzech rzeczach, w miarę sprawnie, chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, trzech dziedzinach, gdzie zaniedbanie jest poważną sprawą. Trzy obszary, gdzie jeśli jako dzieci Boże, jako chrześcijanie dopuszczamy się zaniedbania, to konsekwencje tego są opłakane dla nas samych i też mogą być w skutkach dla innych opłakane. Pierwsza taka kwestia czy obszar to jest osobista relacja z Bogiem. To jest osobista nasza relacja z Bogiem. Jest to pewien obszar, gdzie zaniedbanie, zaniechanie może nas doprowadzić do trudnych sytuacji, okoliczności. Powołam się na słowo, które Bóg skierował do Abrahama. Jak wiemy, Abraham jest ojcem narodu konkretnego i Abraham jest ojcem wierzących ze względu na swoją postawę, więc my się zaliczamy do ludzi, dla których Abraham jest jakimś wzorcem. I Bóg powiedział do Abrahama w ten sposób, jest to pierwsza Mojżeszowa, 17 rozdział, werset pierwszy. 17 rozdział, werset pierwszy. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Wiecie, to jest tak ewangeliczna myśl, bo kiedy prześledzimy życie Abrahama, nie widzimy, żeby Bóg nakładał na niego jakieś wiele praw, bo jeszcze to było przed nadaniem prawa, to było przed górą Synaj. Ale to, co powiedział Bóg do Abrahama i myślę, że jest to w bardzo mocny sposób pokazane przez Jezusa. Pan Jezus to już wyraziście opisał w swoim nauczaniu. Trwaj w społeczności ze mną. I dalej jest powiedziane, i bądź doskonały. To jest połączone to. To przez społeczność ze mną będziesz doskonały. Przez społeczność. To nie jest ta myśl, że bądź doskonały, bo tylko wtedy będziesz miał żadną społeczność. To jest właśnie ta myśl, bo miej ze mną społeczność, trwaj w społeczności, a przez to będziesz się stawał doskonały. To jest ta myśl, że przebywając z Bogiem, mając relację z Bogiem, zostajemy przemienieni na ten obraz. Zostajemy przemienieni w ten obraz. Widziałem, to jest pierwszy obszar takiej w naszym życiu, gdzie zaniechanie odbija się bardzo na naszym stanie. Wy, rodzice, wiecie dobrze, co to znaczy nakarmić dziecko, gdy nie chce jeść. Mieliście taką sytuację w życiu? A jak najbardziej szczęśliwy jest rodzic, kiedy ma małe dziecko i to małe dziecko je bez... Po prostu chce jeść i tutaj rodzic jest szczęśliwy nawet, gdy je za dużo. Ale problem pojawia się, gdy dziecko po prostu nie chce jeść. I wtedy są przeróżne kombinacje, żeby chciało jeść. I tak jest właśnie z chrześcijaństwem. Jeśli ktoś nie chce społeczności z Bogiem, to my możemy mu mówić o społeczności z Bogiem, możemy mu tą łyżeczkę podsuwać, samolociki lecą, tutaj odwracać jego uwagę, żeby w końcu mu do buzi wepchać tą kaszkę i poczekać, żeby nie wypluło, może przytrzymać rękami. Jak połknie, no to będzie świetnie i super. Ale jeżeli ktoś po prostu tego nie chce, to jest takie męczenie się, po prostu taka mordęga. Myślę, że tutaj w życiu człowieka powinno się powiedzieć to, o czym mówi Dawid. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. To jest to dziecko, które chce jeść. Widzicie to? Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Bracia, siostry, i to jest wielka sprawa, żebyśmy pragnęli Boga. Żebyśmy pragnęli relacji z Bogiem. Żeby nasze chodzenie z Bogiem nie stało się przymusem i nakazem. Wtedy będziemy jak dzieci, które jeść nie chcą, a wokół są strażnicy i stróże, którzy mówią, że musicie jeść, potrzebujecie jeść. To jest zdrowe. Słyszałeś to już? Jak mi ktoś mówi, że coś jest zdrowe, to od razu mi się nie chce tego jeść. Bo ja najbardziej lubię cholesterol. I wy też. Bo on jest najlepszy, najlepiej smakuje. Bracia i siostry, pierwszy obszar naszego życia, gdzie zaniechanie jest poważną sprawą, to jest kwestia naszego trwania w relacji z Bogiem. I jeśli w naszych sercach nie pojawia się pragnienie i się to odbywa wszystko pod przymusem, to jest tak, jakbyśmy jechali, mieli ręczny hamulec zaciągnięty, wszystkie hamulce, noga, a zamiast na gazie to na hamulcu i chcemy jechać. I tutaj ważne jest, żebyśmy rozbudzali to w naszych sercach, pozwolili też Bogu rozbudzić i kosztowali, że ta relacja z Bogiem jest wielkim błogosławieństwem, a wręcz jest przyjemnością. Czasami jest trudno, prawda. Czasami jest ciężko, ale w większości to jest coś, co jest radością, przyjemnością i rozkoszą naszej duszy. I tego życzę wam i sobie. Bo wtedy nie będziemy musieli być karmieni na siłę, ale sami zadbamy o to, żeby pójść do lodówki i z Bożej lodówki wyciągać te najlepsze rzeczy i je spożywać, i je jeść. I niech ta społeczność, ta relacja się w nas rozwija. Drugi obszar, o którym chcę wspomnieć, jeżeli chodzi o obszar ważny, gdzie zaniechanie z naszej strony może pociągnąć poważne skutki, to jest obszar modlitwy za innych ludzi, obszar wstawiennictwa. Ktoś w środę przypomniał ten werset, ja go sobie też miałem go w swoim umyśle jakiś czas temu, wróciłem do niego, zacytuję wam. To jest słowo proroka Samuela, to jest 1 Samuelowa, 12 rozdział, 23 werset. Prorok Samuel w ten sposób powiedział do narodu izraelskiego: również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Słuchajcie, jaki ten prorok miał Boże wejrzenie. Jak on miał ewangeliczne myślenie. Jakie miał myślenie, które zostało później rozwinięte w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu. Cały taki obszar modlitwy wstawienniczej. Oczywiście on jest obecny w całej Biblii, a tutaj został jeszcze wzmocniony, rozwinięty. Aby miał zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Powiem wam, to jest drugi taki obszar bardzo ważny w naszym życiu, przez który możemy bardzo wiele dobrego uczynić. Jest to sposób wpływu na sytuacje, na które nie mamy w żaden inny sposób możliwości wpływu. Ale to się nie stanie samo. Bóg ustanawia modlitwę wstawienniczą jako coś, co jest konkretną sprawą do zrobienia, do wykonania. Jak zacząć? No trzeba kiedyś zacząć. Powiem tak, że jeżeli mielibyśmy się uczyć modlitwy wstawienniczej na podstawie wykładu, to tak jakbyśmy się uczyli pływać, nie wchodząc do wody. To wiecie, można dużo powiedzieć, ale po prostu ja moim życiu zauważyłem tak, że uczę się najwięcej wtedy, kiedy coś robię, kiedy to praktykuję, kiedy jakąś jedną osobę, nawet jedną osobę, niech ci, którą Bóg kładzie na twoje serce i zaczniesz się o nią modlić, to Bóg będzie cię uczył, jak się o nią modlić. Bóg będzie cię prowadził, jak się o tą osobę modlić. Bóg będzie ci pokazywał, zmieniał twoje modlitwy, będzie korygował ciebie, będzie ci prowadził do słowa, uczył cię ze słowa. To jest nasza praca domowa, którą wykonujemy razem z Bogiem. Powiedziałem, i najlepiej jest wziąć, czy zacząć od takiej osoby, która jest bliska twojemu sercu. Bo wtedy łatwiej. I przez tą modlitwę wstawienniczą chcę wam powiedzieć, że możemy zatrzymać pewne rzeczy, wpłynąć na pewne rzeczy. Czy doprowadzić kogoś do zmiany w jego życiu, bo otwieramy furtkę dla Bożego działania. W przeciwnym razie nie byłoby tyle w Biblii o modlitwie wstawienniczej. I zobaczycie, gdy zaczynamy to robić, jak Bóg nas prowadzi przez to. Jak zmieniają się te nasze modlitwy. Jak uczymy się tej modlitwy. Pod warunkiem, że nam na tym zależy i jesteśmy w tym wierni. I trzeci obszar, o którym chcę wspomnieć, gdzie zaniechanie jest poważną sprawą. I znów się oprę o księgę teraz przypowieści Salomona, 24 rozdział, werset 11. Salomon mówi w ten sposób: ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Tu jest mowa o skazańcach, którzy idą na śmierć, o niewolnikach, którzy są uprowadzeni. I Boże Słowo pokazuje nam, czy wzywa nas do tego, że jeżeli możemy w tym obszarze coś zrobić, to zróbmy to, zatrzymajmy to. O ileż ważniejszą sprawą jest zastanowienie się, czy zwrócenie uwagi na to, że są skazańcy, którzy idą na wieczną śmierć, na wieczne potępienie, na wieczne odłączenie od oblicza Bożego. Myślę, że rozumiecie to i rozumiemy to, wszyscy to rozumiemy, że sprawa zbawienia to była absolutnie priorytetowa sprawa w życiu Jezusa. No chyba nikt z nas tutaj nie powie, że Pan Jezus przyszedł po coś innego na ten świat. To jest absolutnie sprawa fundamentalna. I nie możemy powiedzieć, że dzisiaj Kościół ma zupełnie inne zadanie. Dzisiaj podstawowym celem istnienia Kościoła na ziemi jest ogłosić to, co Jezus uczynił. Ogłosić to. I chcę wam powiedzieć tak, że wiem o tym i ciągle się muszę na to nawracać. Bo ja wiem o tym. Ja wiem, że tak uczy Biblia. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Nie przyjmuję żadnej innej teologii na ten temat. Uważam, że Biblia w tak jasny sposób to pokazała i powiedziała, że Pan Jezus już chyba nie mógł wyraziście to powiedzieć, że to, co On uczynił przez śmierć i zmartwychwstanie, zostało włożone w ręce uczniów jako depozyt do przekazania dalej. Już nie można tego... Co mógł Pan Jezus jeszcze inaczej powiedzieć? Wszystko powiedział właśnie w tym względzie. Bardzo często my próbujemy jednak powiedzieć, niech się to jakoś stanie samo. Ale dziękuję Bogu, że On tak ciągle nas nawraca. On tak ciągle mnie nawraca. Kiedy o tych rzeczach wiem i mam wiele sposobów wyjaśnienia, usprawiedliwienia siebie, to przychodzą takie chwile, kiedy Duch Święty gniecie moje serce i mówi, pokazuje, to jest ta droga. To jest ten główny cel. To jest to. Wiecie, że my przecież możemy w życiu poświęcić się wielu rzeczom. Ale nie zgubmy tego, co najważniejsze. Naprawdę dzisiaj żyjemy w takim okresie, w takim czasie, teraz powiem o Polsce, że Bóg dał nam naprawdę wspaniałe warunki do tego, żeby służyć Mu poprzez niesienie wieści o zbawieniu. Ale chyba widzicie to, że to nie musi trwać wiecznie. Jak myślicie, czy jest możliwe, żeby jednego dnia się to skończyło? W Turcji, w Kapadocji, odkryto podziemne miasto, zbudowane w III wieku po Chrystusie. Odkryto je dopiero niedawno. 17 wieków nie było wiadomo o tym. Było to podziemne miasto, miało 3 piętra w dół, w którym żyli chrześcijanie, bo na to wskazywały wszystkie rzeczy pozostawione w środku. Żyli chrześcijanie za czasu cesarza Doklecjana. To był największy prześladowca chrześcijan. To był prześladowca, który postanowił wytępić chrześcijaństwo z powierzchni ziemi. Mordował chrześcijan bez opamiętania, pochodzenia żydowskiego i pochodzenia pogańskiego. Niszczył święte księgi. Nie było zmiłuj się, nie znał litości. Krzyżował chrześcijan, ich dzieci wieszał na ich szyjach. mogli przeżyć tylko pod ziemią. Tam wykopali sobie miasto. Tam mieli zwierzęta. Tam mieli środki do życia. Tam żyli. To jest czas ciemności. To jest czas, kiedy nie można nic zrobić. To jest czas, kiedy można jedynie próbować ocalić własne życie. Co Bogu powiemy? Bracia i siostry, jak powiedziałem, to nie jest komfortowe zwiastowanie, ale tak nie tak jest mój cel. Moim celem jest podzielić się tym, co, jak powiedziałem, gniecie moje serce. Zbór w Efezie zaniechał pewnych rzeczy, które miał na początku. Jak powiedziałem, niczego złego nie robili, ale też w jaki sposób znaleźli sobie usprawiedliwienie, żeby nie robić rzeczy właściwych i dobrych. My stoimy w tym samym miejscu. Chrześcijaństwo dzisiaj jest w tym samym miejscu. To jest wyzwanie dla mnie, a mam nadzieję, że i dla nas. I na koniec słowa proroka. Obudź się, Syjonie. Oblecz się w moc, Ty święty grodzie. To Izajasz mówił do Jeruzalemu. Ja mogę te słowa dzisiaj wziąć, sparafrazować je, czy przenieść je, odnieść je. Obudź się, Pawle, bracie, siostro. Przez zaniechanie możemy mieć współudział w wielu złych rzeczach. Niech nas Bóg z tego wyrywa. Chcę was zaprosić do wspólnej modlitwy, do wołania, stania przed Bogiem.